Kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę Zbigniew Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości.
Wcześniej fakty sprzed chwili. 13-latek, który wieczorem zniknął ze swojego pokoju w szpitalu imienia Biziela w Bydgoszczy, odnaleziony.
Okazało się, że ten chory na autyzm chłopiec nie opuścił murów szpitala.
Potem w faktach zderzenie wirtualnych projektów z twardą rzeczywistością.
Ci, którzy mają pomysł na e-biznes, zdarzyli się z urzędnikami, którzy nie mają pomysłu na kolejki chętnych po unijne dotacje.
Niektórzy stoją od kilku dni.
Forma rejestracji według mnie jest żenująca po prostu.
Za godzinę biura Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostaną otwarte. Do wzięcia jest 1 000 000 zł na firmę.
W Warszawie 100 osób w kolejce, w Poznaniu 50, we Wrocławiu 30, o 9 sprawdzimy Kraków.
Choć o przyznaniu pieniędzy decydować ma jakość wniosków, to jeżeli większość spełni wymogi, kolejnym kryterium będzie kolejność ich złożenia. Stąd właśnie kolejki zainteresowanych.
No bo też ciepło dzisiaj w nocy, także lepiej się spodziewaliśmy.
My nie startujemy, tylko otrzymamy miejsce.
Trzymacie miejsce dla kogoś, tak?
Tak.
Ile za to płacą?
Ile zarobiłem, tyle zarobiłem. Moja sprawa.
A jak wygląda kolejka przed warszawską siedzibą agencji? Już teraz do zobaczenia na www.rmf.fm.
Odnalazł się 13-latek, który wieczorem zniknął ze swojego pokoju w szpitalu imienia Biziela w Bydgoszczy. Okazało się, że chłopiec nie wyszedł na zewnątrz. Schował się tylko w ciemnym pomieszczeniu, to tam znaleźli go pracownicy szpitala.
Cierpiący na autyzm 13-latek spędził w ukryciu ponad 10 godzin. My pytamy, jak to możliwe?
25 tysięcy przypadków świńskiej grypy w Niemczech.
370 tysięcy w Wielkiej Brytanii, w tym 120 śmiertelnych.
W Czechach 300 chorych, jedna osoba nie żyje. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie z powodu wirusa H1N1 od kwietnia zmarło 5 tysięcy osób. Jak na tym tle wypada Polska?
Kamila Biedrzycka ma najświeższe dane. Kamilo, ilu Polaków zachorowało na świńską grypę?
170 i na szczęście wszyscy walkę z wirusem wygrali. Do tej pory przebieg grypy wywołanej AH1N1 z wyjątkiem jednego przypadku nie budził w Polsce niepokoju.
Ponieważ objawy tej grypy są dosyć łagodne w przebiegu, ta choroba trwa tydzień.
Mówi Jan Orgelbrand z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pytanie tylko, ilu z nas świńską grypę odchorowało nieświadomie? Statystyki zbierane przez GIS i PZH to w końcu wypadkowa praca lekarzy, a specjalistyczne wymazy nie były pobierane od wszystkich zdradzających oznaki choroby pacjentów. Pewnie dlatego, że koszt przebadania jednej próbki to kilkaset złotych, a koszty musi ponieść nikt inny, tylko NFZ.
Punktualnie 8:02, czas na kontrwywiad RMF FM.
Konrad Piasecki i jego gość, witamy.
Połączenie Warszawa-Kraków, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do Hazardowej Komisji Śledczej Zbigniew Wasserman w krakowskim studiu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Gdyby partyjne losy Zbigniewa Chlebowskiego leżały w pana rękach, co by pan zrobił, panie pośle?
Przeprosiłbym i odszedłbym z polityki, zaszłbym się gdzieś głęboko i starałbym się odkupić swoje winy.
Czyli Chlebowski powinien odejść i z partii, i z klubu, i z parlamentu?
Myślę, że są granice kompromitowania klasy politycznej, są granice także odpowiedzialności albo nieodpowiedzialności. Ja myślałem, że skończył się taki czas nietykalny i wreszcie zacznie się egzekwować odpowiedzialny za winy.
Jeśli tego nie zrobi, jeśli nie porzuci mandatu, PiS go będzie bojkotował w Sejmie?
Ja myślę, że on będzie czuł tą aurę nie z powodu PiSu, tylko z powodu parcia opinii publicznej. Przecież jego rola została tak naprawdę w dużej części ujawniona.
Panie pośle, ale jeśli w trakcie prac komisji okaże się, że również ktoś z PiSu miał kontakty z lobbystami, uległ ich namową w sprawie ustawy hazardowej, potraktowany zostanie równie surowo?
Nie mam wątpliwości, że tak. Zasada równości wobec prawa, którą bardzo stanowczo obecny prezydent Lech Kaczyński wprowadzał, kiedy był ministrem sprawiedliwości, cały czas u nas obowiązuje.
Pytam dlatego, że politycy Platformy już zaczynają wieszczyć, że ta afera hazardowa najbardziej uderzy w pana partię i skompromituje na przykład Przemysława Gosiewskiego.
Ja w ogóle mam takie wrażenie, że my przez to, że istniejemy, to dopuszczamy do takich sytuacji, które mają miejsce za czasów rządu Platformy.
Nie, ale mówimy teraz o tym, co się działo w czasach rządów PiSu, bo i wy wszak zajmowaliście się ustawą hazardową i zajmowaliście się mało skutecznie, panie pośle.
To pan pewno proponuje powołanie kolejnej komisji albo rozciągnięcie jej prac głównie na ten okres, kiedy my mówimy, bardzo proszę, najpierw wyjaśnijmy to, co jest za zgodą wszystkich partii przedmiotem prac tej komisji, co bulwersuje opinię publiczną. Później wróćmy do PiSu, jak będzie potrzeba, to nawet dalej. Nasze nieszczęście polega na tym, że rządziliśmy 2 lata i nie zdążyliśmy tej ustawy ulokować w Sejmie. Czy widzi pan jeszcze jakieś stenogramy w tle? Czy może widzi pan wszczęte śledztwo przez prokuraturę? Może
jak komisja się tym, zajmie, to może będą i stenogramy, może będą i śledztwa.
Wreszcie pan zaczyna mówić, że warto uwierzyć w komisję.
Nie, oczywiście, ja też uważam, że ja od początku jestem zwolennikiem powstania tej komisji. Zastanawiam się bardzo, dlaczego PiS tak straszliwie broni się przed tym, żeby ona się zajmowała chronologicznie. Najpierw rządami SLD, potem rządami Prawa i Sprawiedliwości, a potem rządami Platformy. Jeśli do lutego posłowie się mają z tym uporać, to niechże i tak będzie.
Zaraz panu wytłumaczę, ponieważ koalicja rządząca ma zdecydowaną przewagę w komisji, chce mieć jeszcze i będzie pewno miała swojego przewodniczącego i wszystko przegłosuje i zacznie się zajmować PiS-em SLD, a nie zdąży zajmować się Platformą. Mało?
No zobaczymy, czy tak będzie. Jeśli do lutego ma się to skończyć, to zajmą się i tym, i tym.
Oby tylko rządzący do lutego pozwolili powołać tą komisję, bo mam wrażenie, że o wiele dłużej trwa jej powołanie niż jej prace.
Czy dla pana komisyjna konfrontacja Tusk-Kamiński to jest oczywista oczywistość?
Nie, ja patrzę na to z punktu widzenia doświadczenia 30-letniej pracy w prokuraturze. To są te same mechanizmy prawne. Najpierw trzeba przesłuchać. Jeżeli się przesłucha i pod uprzedzeniem za odpowiedzialność karną i są różnice, to trzeba skonfrontować. Tak mówi prawo, komisja ma pracować w oparciu o prawo i tutaj ta zasada równości wobec prawa musi być zastosowana. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to się kompromituje.
Ale nie budzi pańskich wątpliwości ta procedura poddawania urzędującego premiera konfrontacji?
Ale czy my mamy jakieś nietykalne święte krowy w Polsce? Czy Jan Kowalski jest czymś gorszy od Donalda Tuska tylko dlatego, że tamten jest premierem, a ten jest Janem Kowalskim? Są obywatelami tego samego naszego kraju.
Funkcja prezesa Rady Ministrów jest w Konstytucji zapisana, funkcja Jana Kowalskiego trochę mniej.
Ale w kodeksie postępowania karnego nie zauważyłem przepisu, który by wyłączał obowiązki premiera jako obywatela państwa. Pan zauważył?
Nie, a widzi pan potrzebę jakiejś innej konfrontacji, ujawnienia bilingów, treści SMS-ów w trakcie prac tej komisji?
Panie redaktorze, no powołuję się na to swoje doświadczenie. Praca komisji to jest taki swoisty pojedynek o dotarcie do prawdy. Żaden strateg nie ujawnia swoich atutów, no nie ujawnia się kart przed licytacją i przed ich rozdaniem. Najpierw zobaczmy, jakimi materiałami będziemy dysponować, później zobaczmy, jak reagować będzie większość potrzebna do przegłosowania wniosków, a później te karty wystawiajmy na stół. Każda inna kolejność jest ryzykowna.
Zdymisjonowanie szefa CBA może wyjść na dobre, bo daje prawicy dobrego kandydata na prezydenta, tak pisze Rafał Ziemkiewicz. Podpisałby się pan pod tym zdaniem?
Myślę, że jest niedobre dla Polski, bo straciliśmy szansę na to, żeby nie tylko straszyć członków rządu panią Sawicką i Kamińskim, ale także, żeby była instytucja, która jest zdolna do wyciągania prawnej odpowiedzialności. Obawiam się, że odwołanie
Ale pytanie jest raczej o to, czy Mariusz Kamiński może być, wyobraża pan go sobie jako kandydata PiSu na prezydenta?
Wie pan, to jest znowu odchodzenie od realiów tej sprawy, od kompromitujących afer, od tego, co trapi Polskę.
Nie, to jest wybieganie w przyszłość. No Mariusz Kamiński dzisiaj jest człowiekiem prywatnym, został odwołany z funkcji szefa CBA, nie ma żadnej funkcji publicznej, więc można by sobie wyobrazić zagospodarowanie go w jakimś innym miejscu.
Każdy nosi buławę w plecaku. Pan też ma taką szansę.
Nie, ja dziękuję bardzo. Ale czy Kamiński ma buławę prezydenta w Tornistrze?
Panie redaktorze, rozmawiajmy o aferach, bo to jest problem na dzisiaj.
No problem Kamińskiego polega także na tym, że został złapany na, no powiedzmy, marnej pamięci, bo okazuje się, że w sprawie tarczy, która była dla niego w październiku pustym hasłem, w czerwcu chwalił się nią i twierdził, że to jest świetnie realizowany przez CBA projekt, więc może po prostu Kamiński jest człowiekiem skompromitowanym.
Wie pan, powiedziałbym, że to jest szef jedynej służby, która w tej sprawie zachowała się tak, jak ta propaganda tarczy antykorupcyjnej nakazywała, bo tylko on sporządził analizę krytyczną. Czy pan widział jakiś dokument ze strony ABW, która jest wielokrotnie większą służbą, albo SKW? Ja nie. A co robił koordynator pan Cichocki przy tej tak zwanej tarczy? Ja panu coś powiem. Byłem ministrem koordynatorem i nie było problemów z monitorowaniem przetargów i tych przedsięwzięć. Nie ma ministra koordynatora, są rządy Tuska.
Panie ministrze, ja wiem, że pan twierdzi, że koordynator powinien być.
I mamy fikcję, panie redaktorze.
Przecież... Ale mamy też w październiku fikcję, o której mówi Mariusz Kamiński, a w czerwcu nie mieliśmy fikcji, tylko mieliśmy CBA, które chwaliło się tym, jak świetnie realizuje tarczę antykorupcyjną. Nie jest to dla pana problem?
Ale pan przeczytał, co tam w tych pismach jest i od Cichockiego, który mówi, że jest 230 przedsięwzięć i na to jest kilku pracowników CBA. Pan przeczytał, co w sprawozdaniu pisze Mariusz Kamiński, że w razie możliwości będą prowadzili analizę. Zrobił tą analizę, takie miał możliwości i za to został odwołany. Dlatego, że
Zbigniew Wasserman. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Czas leci.
Dziękuję.
Leci. Dziękuję bardzo.
Czy Zbigniew Chlebowski dziś przeprosi i odejdzie z polityki?
Kiedy powstanie komisja śledcza, która ma wyjaśnić aferę hazardową?
Fakty sprawdzacie w RMF FM.